Przed Bisem. Wakacyjny gość Radia Kraków.
To już taka niemal letnia tradycja. W niedzielne przedpołudnie o 11 spotykamy się na antenie Radia Kraków, żeby posłuchać nie tylko muzyki, ale posłuchać, co mają do powiedzenia wykonawcy letnich koncertów Radia Kraków. Przy mikrofonie Janusz Jabłoński. Witam i zapraszam na godzinę ze znakomitym krakowskim gitarzystą Jackiem Korochodą. W studiu Radia Kraków nasz koncertowy gość Jacek Korochoda. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jacku, padł to ważny artysta dla ciebie?
No ważny, na pewno ważny. Na pewno ważny, twórczy geniusz kompozycji na pewno i panowania nad całym systemem. Pewien wzorzec z lat 70. na pewno. No na pewno nie ukrywam obok paru innych gitarzystów typu George Benson, Mike Stern czy Jim Hall, Wes Montgomery, jeden z moich idoli, na pewno.
Po kilku przesłuchaniach twojej najnowszej płyty If It Happens, o której jeszcze, mam nadzieję, szerzej porozmawiamy, wyczułem wpływ Pat Metheny Group, te wokalizy, te pochody harmoniczne. Coś tam jest?
Coś tam jest. No przede wszystkim gitara brzmi podobnie.
To prawda.
W akompaniamentach. Generalnie poza tym no, użycie wokalu bez słów w tyle wszystkim kojarzy się z Pat Metheny Group.
On wyznaczył
70.
pewien standard,
potem
prawda?
Aldi Meola nagrał podobnie i paru innych gitarzystów. Wszyscy mówią, o Pat Metheny.
Do tej najnowszej płyty Jacka Korochody, naszego dzisiejszego gościa, jeszcze na pewno będzie okazja wrócić, ale staramy się w audycji Przed Bisem tworzyć taką w miarę kompletną wizytówkę. Obraz twórcy, który gra przecież letni koncert na dziedzińcu Radia Kraków. Jacku, twoja pierwsza gitara, bo ja miałem swoją pierwszą produkcji sowieckiej, kupioną na targu, ty pewnie...
A to chyba też, wiesz co, pierwsza to była sowiecka też, nie było targów wtedy, ale to no też tak. Była sowiecka, jako bardzo młody nastolatek taką miałem, coś tam w niej regulowałem.
Każdy próbował.
Każdy coś próbował zrobić, potem były gitary polskie, potem lutnicza, pierwsza przyzwoita gitara robiona przez pana Jakubiszyna. Świętej pamięci lutnika z Wrocławia. Pamiętam, że jak pojechałem na warsztaty pierwsze muzyczne do Chodzieży w 82 roku, to taki festiwal samoróbek gitarowych, jaki tam był, to jest żadne muzeum tego czegoś, czegoś takiej wystawy nie ma po prostu.
Tak, a ty uczyłeś się sam, bo czytałem na twojej stronie internetowej, że pierwszy zespół powstał w piwnicy, to pewnie jest jakaś metafora, ale twoje początki gry na gitarze na pewno datują się trochę wcześniej,
tak,
w końcu piszesz, że od 30 lat grasz.
Uczyliśmy się sami z kolegami, wyważaliśmy otwarte drzwi, można powiedzieć. Nie było
na
internetu, nie było materiałów.
Się
na bluesie. Na roku progresywnym na bluesie i potem na muzyce fusion, czyli zachwycenie się Weather Report z lat 70. już mnie skrzywiło w tą stronę. Potem uczestniczyłem w różnych warsztatach, uczyłem się u Jarka Śmietany, z czym się zawsze chlubię, bo to wybitny gitarzysta i w ogóle bardzo dobry mój kolega.
W jakich latach się u niego uczyłeś?
Przełom lat 70. 80.
No to zaraz po ukazaniu się kultowej płyty Kilimandżaro, na której on robi nieprawdopodobne rzeczy w składzie Zbigniewa Zajfarta.
Tak, znakomita płyta i Jarka tam szczególnie cenię, jego solówki są znakomite.
Przed momentem słuchaliśmy rozmowy z Januszem Baranem i z Agnieszką Chrzanowską na twój temat. No i ja się zastanawiam nad tym wątkiem z naprawianiem samochodu, czy może to ma jakiś związek z reperowaniem i dostosowywaniem do grania sowieckich gitar, prawda? Takie rękodzieło.
Może tak, nie? Ten Mercedes odpalał na kabelek. To bardzo skomplikowana maszyna, którą trzeba, okazało się, że ta cała elektronika głupie, jak się nie podłączy jakiegoś kabelka ręcznie w dziwne miejsce pod maską.
No i udało się.
Udało się.
O tych współpracach, o tym jak być dobrym sidemanem porozmawiamy również za moment, ale wróćmy do tych początków. Jesteśmy przy pierwszych nauczycielach. Pierwszy zespół nazywał się Chwila Nieuwagi. Podobno powstał w piwnicy.
Tak,
kilka tygodni temu gościliśmy artystę, który wywodzi się z piwnicy pod Baranami, ale to nie chodzi o tą piwnicę, prawda?
To jest dokładnie piwnica mojego przyjaciela Wojtka Bobrowskiego pod jego domem. Tak zwanego Bobra, znanego w środowisku. No i tam zaczynaliśmy grać używając do tego radia Philips, które kradliśmy babci Wojtka z kuchni, stare lampowe przedwojenne radio,
tam się włączaliśmy. Go jako
tak, tak, ponieważ nie było do czego. No i na tym graliśmy bluesa.
Skąd ja to znam, włączanie się.
Zresztą całkiem dobrze brzmiało, lepiej niż chińszczyzna obecna.
W końcu
pewno.
Lampowe,
no,
prawda?
W końcu tak.
A ty w ogóle w jakiej części Krakowa się wychowywałeś? Jaki to jest klimat?
To jest klimat rejony pętli rakowickiej.
Czyli jednak ciągle stary Kraków.
To... No tak, stary, stary.
Pewnie piękne piwnice.
No, piwnice jak piwnica. No może nie rozwijajmy tematu piwnicy, bo tam nic szczególnego nie było poza naszymi instrumentami,
na
jakimiś
pewno,
organami.
Tak. Nic ciekawego się nie działo.
Czasem imprezy, pierwszy taki koncert, gdzie przyszło trochę osób, to w tej piwnicy prywatnie zagraliśmy wtedy z Wojtkiem. Bardzo zdenerwowanie tym, co to będzie. Na perkusji grał Alan Source, Alan Buster, obecnie w Stanach od dłuższego czasu. Potem grał w Turbo, jak pamiętam, i dalej sobie gra fajną muzykę w Ameryce.
A potem z piwnicy prawie prosto wypełzła chwila nieuwagi i trafiła na festiwal Jazz Juniors. To był rok 82, prawda?
Tak, 82 rok.
No i nie najgorzej wam poszło.
No nie najgorzej, bo zajęliśmy trzecie miejsce w stawce 30 paru zespołów, aczkolwiek zespół składał się z muzyków, którzy nie za bardzo umieli grać indywidualnie, natomiast razem coś tam się nam udało zrobić i osiągnąć w jakiejś miarę spójne brzmienie. Graliśmy na dwa zestawy pełne perkusji, co było pewnym nowum i w ogóle z rzadko spotykanym zabiegiem, no i może dzięki temu nam się jakoś takie perkusyjne brzmienie rytmiczne udało osiągnąć.
Spróbujmy posłuchać, jak brzmi to perkusyjne brzmienie.
Ja się boję, bo to zobaczyłem taśmę, która ma 25 lat i ja tego utworu nie słyszałem od 25 lat.
No to będzie niespodzianka. Zespół nazywa się Chwila Nieuwagi. Utwór wybraliśmy DC-1030, a za moment wracamy do rozmowy z naszym gościem. Chwila Nieuwagi, debiut, koncert na festiwalu Jazz Juniors, to był 4 kwietnia roku 1982. Prezentujemy ten utwór z archiwalnej taśmy. Na kopercie brakuje składu zespołu. Jaki to był skład?
Tak, liderem był Robert Podgajny junior, nieżyjący już pianista. Notabene syn Zbyszka Podgajnego, pierwszego polskiego organisty bitowego z Niebiesko-Czarnych w ogóle. Lider i kompozytor Robert, Wojtek Bobrowski na gitarze basowej, na perkusjach Alan Source, obecnie Buster, ponieważ on zmienił nazwisko, i Grzegorz Schneider, do dziś działający aktywnie perkusista, no i niżej podpisany na gitarce.
Niżej podpisany to Jacek Korochoda, nasz dzisiejszy gość, gość, który gra koncert na dziedzińcu Radia Kraków, a skoro to nazwisko się pojawiło, to ja bym chciał zapytać o nazwisko, które jest całkiem interesujące z tym samym H w środku. Masz ukraińskie korzenie?
No to jest bardziej troszkę na jakieś pogranicze litewsko-ukraińskie. Mhm. Kilkaset lat temu rodzina tam została zlokalizowana i przyjechała na ziemie polskie i sobie żyła generalnie w rejonie Puław, z tego co pamiętam, czyli na ziemiach polskich. Potem tak historia rzuciła, że z powrotem gdzieś tam wyemigrowała rodzina, przynajmniej ten trzon, o którym ja wiem, na ziemie wschodnie. Także mój dziadek miał jeszcze w dowodzie wpisane miejsce urodzenia Związek Radziecki, chociaż to była Polska, no ale po wojnie mu tak zmieniono.
Przed momentem słuchaliśmy rozmowy z Agnieszką Chrzanowską, z Januszem Baranem. Współpracowałeś właśnie między innymi z Agnieszką i z Dominikiem Kwaśniewskim. Na czym polega bycie dobrym sidemanem? Oni parę komplementów ci powiedzieli przed momentem.
Nie wiem, na tym, żeby się starać po prostu. Starać się coś dać z siebie nawet w jakichś takich sytuacjach różnych muzycznie. No chyba na tym to polega. Po prostu jak zagrać solo, to szczerze nie robić nic na odwal się, jak to się mówi popularnie. No. Chyba na tym. No i na jakimś tam warsztacie i dopasowaniu brzmienia muzyka i jego możliwości do danego repertuaru, to na pewno też. No. No miałem okazję pobyć sidemanem w programie Ten kraj się śmieje, gdzie grał spory zespół zawsze przez 4 czy 5 lat i najróżniejsze pomysły aranżacyjne Włodzimierza Korcza grać. No, no jest to spora szkoła. Generalnie zagrać raz to, raz tamto i starać się, żeby to jeszcze było w miarę stylowo i jeszcze tak, jak sobie życzy aranżer i żeby gwieździe, która śpiewa, pasowało.
No, spore zadanie. Poza anteną przed momentem rozmawialiśmy o tych możliwych dwóch podejściach, to znaczy muzyk jazzowy, który gra swoją być może ekstremalnie odważną muzykę, a na co dzień pracuje, żeby zarobić na chleb, albo muzyk, który stara się być zawodowym muzykiem, nawet jeżeli granie tych ambitniejszych, trudniejszych rzeczy nie daje po prostu pieniędzy. Tobie jest bliższe to podejście...
To drugie, na pewno. Tak, na pewno to
zawodowstwo.
Drugie, tak, o tym świadczy to, co robiłem, ponieważ no, cały czas żyję z muzyki, zajmuję się nią, gram w różnych składach, zespołach, również zajmuję się uczeniem na instrumencie. Także że ja raczej optowałem zawsze w tą stronę, żeby mieć kontakt z instrumentem.
Ja patrzyłem właśnie na listę koncertów, które się odbyły i które mają się odbyć. No i trochę pomyślałem o tym starotestamentowym cytacie, o tym, że trudno jest być prorokiem we własnym kraju. Mam wrażenie, że większość koncertów grasz gdzieś po Polsce, a tutaj w Krakowie nie za bardzo cię ostatnio było widać, prawda?
Nie, no grywam w klubach. Grywam w klubach muzycznych. Na przykład w Kubus Jazz Club, czasem w Harrisie, w kilku innych miejscach, gdzie się grywa muzykę na żywo, na pewno. Akompaniuję różnym wokalistkom, grając muzykę jazzową bądź jazzującą. Czasem udaje mi się zagrać swoje produkcje, bądź ze składami zupełnie takimi, grającymi muzykę jazzową i pochodną, taką jak lubię najbardziej. A faktycznie no, lata 90. to były moje lata grania w zespole Prowizorka Jazz Band, gdzie praktycznie w ogóle nie graliśmy w Polsce, a graliśmy dużo imprez po Europie po prostu. Mhm. Z managementem w Holandii, także że nas tu prawie w ogóle nie było.
Być może teraz ta najnowsza płyta If It Happens to będzie pretekst. Z tym programem występujesz na dziedzińcu Radia Kraków w ramach letnich koncertów. Być może więcej tych koncertów po klubach się sypnie, bo płyta jest całkiem świeża. Przypominamy, to album wydany pod patronatem Radia Kraków. Może wreszcie sięgnijmy, bo już rozmawiamy chwilę i jeszcze nie słuchaliśmy tego najnowszego albumu. Które nagranie na początek?
Zapraszam. To może pierwsze po prostu.
Maj Manuela. Maj Manuela, tak zaczyna się najnowszy album Jacka Korochody, płyta pod tytułem If It Happens. No i Jacek Korochoda jest naszym gościem w studiu Radia Kraków. Na co dzień ja zajmuję się muzyką improwizowaną, gdzieś pomiędzy tymi środowiskami bardziej konwencjonalnymi, a bardziej odlotowymi krążę i często łapię się na tym, że łatwiej jest mi zrozumieć muzyka, który ciągle szuka czegoś nowego, który łamie konwencje, który prowokuje, niż takiego, który po prostu nagrywa pięknie brzmiące płyty. Jaka filozofia stoi za takim konwencjonalnym graniem? Bo to jest w zasadzie kreatywność w obrębie konwencji, prawda?
No to jest konwencja szeroko rozumianego fusion. Pomysł jest taki generalnie, żeby jakąś tam drobną swoją cegiełkę do tego całego zamieszania dołożyć. Ja nie wydaje mi się, żebyśmy my tu w Polsce byli w stanie zmienić bieg muzyki, bądź narzucić, trzeba próbować, bądź narzucić jakieś trendy. Wydaje mi się, że sam fakt tego, że są to jakieś moje kompozycje i to, które po części napisałem w latach 80. nawet kilka, tak, Manuela, który słuchaliśmy przed chwilą, aż do najnowszych napisanych specjalnie na tą płytę, tak jak Snare Communication. Starałem się zawsze wnieść coś tam swojego, może nie łamiąc konwencji, natomiast jakieś prezentując swoje własne podejście melodyczno-harmoniczne oraz kwestie doboru dźwięków i wyrazu artystycznego całości.
Na twojej stronie internetowej znalazłem zdanie: staram się nie grać bełkotu. Co masz na myśli?
Tak się staram.
O bełkocie?
Tak się staram. O bełkocie mówiąc mam... Pisząc to miałem na myśli muzyków, którzy grają kaskady nieprzemyślanych dźwięków, o tak to bym powiedział. Mm-hmm. Ja raczej staram się, mnie bardziej odpowiada melodyczne podejście do improwizacji jazzowej, bo o takiej muzyce w końcu mówimy, pomimo pewnej oprawy szerzej zrozumianej, powiedzmy. Mm-hmm. To jednak gra melodyczna dla mnie ma taką przewagę emocjonalną nad graniem skalowym, chociażby jeżeli już wejdziemy szerzej, bliżej w możliwości warsztatowe muzyków. Improwizacja jest to jakby komponowanie muzyki na bieżąco.
No tak, ale twoja improwizacja zazwyczaj jednak mocno tkwi w tym rdzeniu harmonii funkcyjnej, tak?
Jeżeli skalowe granie... Zapraszam na koncerty.
Jeżeli skalowe granie nie jest ci tak bliskie,
Oczywiście znany jest ten idiom grania w ten sposób, jest mi jak najbardziej znany i muzyka modalna z lat 50. i późniejsza jest mi doskonale znana, również od strony warsztatowej. No jakby każdy z czasem po latach grania wybiera sobie jakiś swój własny kierunek, swoje brzmienie, to co mu gra w duszy i ja to właśnie konsekwentnie staram się realizować. Oczywiście improwizacje na płytach są krótsze, są te utwory bardziej może nawet nieugrzecznione, ale mniej dzikie, o powiedzmy, niż na koncertach. Na koncertach dzieją się najróżniejsze rzeczy.
No bo to duży skład, trochę indywidualności przecież w tym składzie się znajduje, no i nagranie takiej płyty to też chyba organizacyjnie ogromne przedsięwzięcie,
to
prawda?
Duże przedsięwzięcie, ponieważ no jest to taka produkcja muzyczna bardziej moja niż to, że wszedł zespół do studia i nagrał muzykę, wybrał lepsze lub gorsze wersje utworów i zdecydował się je podpisać swoją nazwą czy nazwiskiem. Tu raczej pracowaliśmy przez pół roku, robiąc próby i spotkania z konkretnymi muzykami, oprócz partii zaaranżowanych przeze mnie. Po prostu ja bardziej zagrałem na muzykę jak na instrumentach. Znaczy wybrałem tych muzyków, którzy byli mi bliscy i duchowo, i muzycznie. I wiedziałem, że oni zagrają w taki sposób, jaki mi na pewno będzie odpowiadał. Czyli tak trochę zostawiłem im w ogóle otwartą furtkę.
Koncepcja Milesa trochę z lat 70. Dobrać tak muzyków, którzy no, stworzą
chyba
między
tak,
sobą
chyba
ferment
tak,
i to
chyba,
zagra.
Chyba tak.
Piszesz na swojej stronie internetowej, że to jest twoja najważniejsza płyta, bo prawdopodobnie jest to pierwsza taka w pełni autorska, obudowana,
tak,
zbudowana
zasadzie,
na twoich kompozycjach
tak,
i tak dalej.
W zasadzie
dalej.
Tak, i wynikająca ze mnie. No, jedną produkcję z Grzegorzem nagraliśmy autorską, gdzie bazowaliśmy na kompozycjach Grześka i moich, a to jest pierwsza taka kompozycyjnie i aranżacyjnie w pełni moja produkcja. No mogę się pod tym podpisać, więc co, jak to będzie przyjęte, zobaczymy.
To jest twoja najważniejsza płyta. Chciałem zapytać o...
Najnowsza jest najważniejsza, wiesz.
Ale która dla ciebie jest najważniejsza z płyt, na których nie zagrałeś? Masz taki album, który zmienił twoje życie?
Który... Na pewno Weather Report, Heavy Weather. To pierwsza taka płyta i 8:30 następnie.
No to wybierzmy na zakończenie rozmowy studyjną czy koncertową?
No to może koncertową.
No to z płyty 8:30 Weather Report. Naszym gościem był Jacek Korochoda, a do jego najnowszej płyty wrócimy jeszcze za kilka minut. Niezwykle energetyczne wykonanie sławnego utworu Birdland z płyty 8:30 to koncertowy album grupy Weather Report, który podobno swego czasu zmienił życie naszego głównego bohatera. Jacek Korochoda mówił o tym przed momentem na antenie Radia Kraków. No i przed chwilą obiecałem też Państwu, że wrócimy jeszcze do najnowszego albumu Jacka Korochody. Płyta If It Happens ukazuje się właśnie pod patronatem Radia Kraków. I ten album będzie do wygrania już teraz. Jabłoński@radiokrakow.pl to adres, na który należy przysyłać odpowiedzi, a pytanie chyba nie jest trudne. Z jakim gitarzystą Jacek Korochoda jakiś czas temu nagrał płytę w duecie? Już słuchaliśmy, jak płyta If It Happens się zaczyna, teraz posłuchajmy, jak się kończy. Ten utwór nazywa się Snare Communication.
There's a cloud over mountain, there's a snare in your head, and if you don't want to say something, you'd better stay in your bed. So I don't want clever conversation, don't want your hand on my knee, but one is the communication, 1 minute snares between you and me. Snare in my head, snare in your head, million of snares and mine went me. I don't want clever conversation, I don't want your hand on my knee, but I want a snare communication. 1 minute snares between.